sposób na rodzinę.
Tatiana Slowi, dzień dobry. Dzisiaj w sposobie na rodzinę szczególnie dużo będzie o tym, jak no właśnie znaleźć sposób w rodzinie na być może niepotrzebne pytania albo niepotrzebne śrubowanie niektórych oczekiwań względem młodzieży. Moim i Państwa gościem jest Wojciech Jankowski, dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, ale dzisiaj będziemy troszkę więcej mówić chyba o tym, jak doskonalić przede wszystkim rodziców okiem nauczycieli i korzystając z tego nauczycielskiego doświadczenia. Dzisiaj wielu młodych ludzi z ostatnich klas liceów i z ostatnich klas techników zakończyło rok szkolny, bo oni mają przed sobą, niektórzy mówią, najważniejszy egzamin w życiu. To jest oczywiście dosyć dyskusyjne hasło. No i o co ich już nie pytać? I czego im już dziś nie mówić?
To znaczy, Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zajmuje się nauczycielami, ale elementem całej szkoły, czyli tym, co się zajmujemy, to są również rodzice i dzieci. A więc tutaj nie ma żadnego jakiegoś takiego błędu, że mówimy o rodzicach. A wracając do tego pytania, skończyły się w klasach maturalnych zajęcia. Do matury tam zostało 2 tygodnie. I to jest ten czas, kiedy młodym ludziom, którzy będą zdawać maturę, dać trochę spokoju. Oni tak naprawdę już ten czas przygotowań mają za sobą. To bardzo często jest tak, że my myślimy, że dobra, oni teraz niech siedzą po nocach, uczą się, nadrabiają. Nie, to już to, co oni mieli osiągnąć, oni już osiągnęli. Dajmy im trochę spokoju, dajmy im trochę relaksu, będzie długi weekend, niech sobie odpoczną, niech sobie poukładają w głowach i niech spokojnie przystępują do matury.
Ja zastanawiam się, czy ktoś z Państwa, będąc w tym okresie przed maturą, słyszał jakieś komentarze, jakieś hasła, jakieś pytania, które Was, Szanowni Państwo, szczególnie denerwowały, stresowały niepotrzebnie? Możecie wysłać takie pytania pod 603-06-06-06. No właśnie, mamy tych, którzy będą tę maturę pisać za chwilę i im dajmy spokój. Nie mamy co do tego wątpliwości.
Tak. Chociaż ja też rozumiem, że to jest taki czas, kiedy rodzice zwracają się do swoich dzieci i mówią: słuchaj, weź jeszcze zrób to. Nie, apeluję o to, żeby dać im spokój, niech trochę się zajmą sobą. Powtórzę jeszcze raz, tak naprawdę to, co oni mieli osiągnąć, czego mieli się nauczyć, to oni już to mają za sobą.
Nie wykupywać tych ostatnich godzin korepetycji.
Nie, to już nie ma sensu. Ja wiem, że w głowach młodych ludzi może się pojawić: aha, jeszcze nie umiem tego. Nie, już to już to nie jest ten czas. Już ten czas jest na trochę uspokojenie, ułożenie sobie tego wszystkiego i spokojne podejście do matury.
No dobrze, ale mamy też uczniów pozostałych klas. Oni jeszcze do swojego końca roku szkolnego mają sporo czasu, bo to przecież końcówka czerwca. Część z nich na podstawie także średniej z tych ocen będzie mogła ubiegać się o miejsca w wymarzonej albo wymarzonej przez nich, a czasami wymarzonej przez środowisko wokół, szkole średniej czy technikum. No i tutaj rodzice czasami biorą udział czynny dosyć w śrubowaniu tej średniej. W tym, żeby tę czwórkę może jednak podciągnąć na piątkę i tak dalej. I o ten udział rodziców chciałabym zapytać.
To znaczy, ja zdaję sobie sprawę z tego, że to tak wygląda, że żeby dostać się przede wszystkim do szkoły średniej, tam jest punktacja związana również z ocenami. A moja opinia i środowiska gdzieś nauczycielskiego, coraz częściej się mówi o tym, że stawianie ocen na pierwszym miejscu nie jest takim do końca dobrym pomysłem. Czy nie powinno wybrzmieć coś takiego, że ile moje dziecko umie, ile moje dziecko potrafi, a nie ocena? Co mówi ocena na przykład dobra? tak naprawdę no, trudno określić, co nam na czwórka, o czym ona mówi.
Nie powie, czy ktoś lubi historię, czy jej nie lubi, no, tak. czy zafascynował ona... go dany okres historyczny, czy lubi obliczać daty.
A może była aktywna na lekcji, a może, nie wiem, może miała piękny zeszyt, chociaż nie wiem, czy ktoś takie coś jeszcze ocenia, ale tak naprawdę ja jestem zwolennikiem, to cała jakaś pedagogika idzie w tym kierunku, żeby oprócz oceny był komunikat zwrotny. Ten komunikat zwrotny się powinien pojawiać. To jest praca dla nauczyciela. On musi opisać, powiedzieć. Według mnie więcej daje informacja, opanował to, tego jeszcze nad tym popracuj, prawda, co niż postawić 4-3.
A teraz będę trochę adwokatem diabła, dlatego że rozumiem, że ta nerwówka jednak u rodziców włączy się teraz, no bo to już nie jest ten moment, kiedy oni chcą się dowiedzieć, czego ich syn czy córka mają się nauczyć, tylko chcą, żeby miał jak najlepszą tę ocenę, niestety wyrażaną w cyfrze od 1-6.
Bo tak jest system zbudowany. I tutaj, żeby w ogóle odejść od takiego czegoś, musielibyśmy troszeczkę zmienić system. System jest zbudowany na tym, że oceny przekładają się na punktację do tego, żeby dostać się do dobrej, w ogóle do szkoły średniej. A więc to nie jest taka rzecz, którą można zmienić dzisiaj już. Bo to już jest taki, tak to wygląda. To jest taki sposób i taka, nie wiem, reforma, ewolucja w szkolnictwie, która powinna trwać, która powinna gdzieś się pojawić. Bo znowu, ciśnienie rodziców na stopnie, no dobra, ale czy za tym idzie wiedza? Czy za tym idzie chęć, żeby dostał się do dobrej szkoły? No, tego nie zmienimy teraz, bo tak to jest, mówię, skonstruowane, ale te pytania muszą się w końcu pojawić, nie? Czy stopnie i punktacja, rankingi, czy to wszystko to jest dobry kierunek oświaty.
Tutaj względem tego uspokajania maturzystów, którzy mają przed sobą egzamin, jedna z naszych słuchaczek w SMS-ie wspomina: pamiętam, jak przed maturą z języka polskiego, a był to rok 2005, polonistka uspokajała nas, mówiąc, że przeciętnie rozgarnięty orangutan zdałby tę maturę, a co dopiero wy. No niby uspokaja, ale dosyć ryzykownie.
Znaczy, ja ważyłbym słowa w takim momencie, bo słowa mają moc tak naprawdę i trzeba młodych ludzi wspomagać takimi pozytywnymi słowami.
No bo może się okazać, że oczywiście, ta matura będzie dla nich trudna i zostanie im w głowie to, że do kogo zostali porównani.
Oczywiście,
więc uspokajając też, ważmy słowa i znajdujmy odpowiednie metafory. Pani Iwona natomiast pisze, że nigdy żadnego swojego dziecka nie pytała, czy ma pracę domową, czy musi się uczyć, bo sprawdzian ITP same czuły się źle, gdy nie umiały czegoś w szkole. Dziś córka kończy gdańską jedynkę z czerwonym paskiem, a syn sportowiec mimo nawału treningów zawsze w czołówce klasy z ocenami. Dajmy dzieciom być rozsądnymi i odpowiedzialnymi za siebie samych. I znowu, z jednej strony oczywiście dajmy im, ale z drugiej są dzieci, które jednak trzeba bardziej motywować.
To znaczy, bo to w ogóle chodzi o jeden, każdy z tych tematów to jest temat na oddzielną audycję, bo to system motywacji. Ja mam dwójkę dzieci, starszej córki. Ja nie musiałam przy niej siedzieć, nie musiałam, ona sama widziała. Przy młodszym jednak musiałam trochę się poświęcić czasu. On sobie radzi, ale powiem, że jak już on jest teraz na studiach, jak sobie pomyślałem o tym, jak patrzę na niego, to zaczyna mi się, i patrzę w ogóle na oświatę, na to wszystko, zaczynają mi się pojawiać takie przemyślenia, że nie stopnie były najważniejsze w tym wszystkim, tylko teraz, jakim on jest człowiekiem. Żeby tym celem nie powinny być oceny. Ja wiem, że to trzeba zmienić w ogóle myślenie, ale tym oceną młodego człowieka to nie powinny być oceny. Powinna być taka, jak on sobie funkcjonuje w życiu, jak sobie radzi. Chyba nie ma nic bardziej budującego dla rodzica czy dla nauczyciela, jak widzimy absolwentów, których uczyliśmy albo wychowywaliśmy, jak oni sobie radzą w życiu, jak mają dobrą pracę, zarabiają pieniądze, mają fajne rodziny. No to jest w tym wszystkim najważniejsze. Te ranki, ja widzę czasami osoby, które mają jakieś tam firmy, oni nie są profesorami, a oni mają fajne życie i nie pokończyli nie wiadomo jakich szkół.
Ale co z rodzicami, którzy czują, że coś w życiu, jakieś ścieżki, jakieś możliwości ich dziecka zostaną zablokowane, bo oni na tym etapie jako rodzice nie dopilnowali, nie dość wymagali i tak dalej.
Temat znowu bardzo na dłuższą rozmowę, ale powiem tak, że rodzice dla swoich dzieci chcą jak najlepiej. Każdemu rodzicowi wydaje się, że najlepiej jakby skończył studia i tak dalej, ale czasami musimy sobie zdać sprawę z tego. To jest trudne, bo w ogóle rodzice nie są obiektywni w stosunku do swoich dzieci. Bo tej obiektywności tam nigdy nie będzie, ale też musimy sobie zdać sprawę, że jak ten mój dzieciak będzie, może nie skończy nie wiadomo jakich studiów, ale jak zobaczę, że ma fajną zawód, zarabia pieniądze i jest szczęśliwym w życiu i jest dobrym człowiekiem, bo bardzo często zapominamy o tym, w tych takich rankingach, w tych ocenach, w tym wszystkim, zapominamy o tym, że my chcemy, żeby on był po prostu szczęśliwym człowiekiem. Ja wiem, że to może trochę idealistycznie brzmi, ale ja w to bardzo wierzę i wiem, że dużo osób mówi, że tak powinna wyglądać szkoła tak naprawdę. Nie?
Ale z drugiej strony system jest zbudowany tak, że najwięcej czasu dzieciaki poświęcają temu, nie z czego są dobre, tylko temu, z czego gdzieś są w ogonie, żeby nadgonić tę resztę.
To jest porażające w ogóle tak naprawdę. To jest jedna chyba z największych bolączek szkoły, nie tylko chyba polskiej, ale wskazywanie młodemu człowiekowi, z czego jest zły. Nie, my wskazujmy, czego on jest dobry. Mówmy, podkreślajmy jego dobre cechy. On może być, nie wiem, świetnym, nie wiem, świetnie rysować, a może być bardzo słaby z matematyki. Nie skupiajmy się. Trochę czasami jest tak, że skupiamy się na tym, nad czym on jest zły. Młody człowiek nie poszedł do szkoły po to, żeby mu pokazywano, z czego jest słaby, tylko z czego jest dobry tak naprawdę. I wzmacniano. To są jego talenty.
No to o tym, jak kierować dobrze tymi talentami, jak nimi menadżerować, pomagać gdzieś tam oczywiście, o tym porozmawiamy, szanowni państwo, w drugiej części naszego programu.
Sposób na rodzinę. Sposób na rodzinę.
A dziś o szkole, o rankingach, o wynikach, o średnich, ale przede wszystkim o tym, jak w tym wszystkim nie zgubić sensu tego, że to przyszłość młodego człowieka i jego wybór, i jego talent, jego chęci są w tym wszystkim najważniejsze. O tym rozmawiamy. Czekamy także na państwa SMS-y 603-06-06-06. No i właśnie w jednym z SMS-ów taka historia. 2 lata temu syn podchodził do egzaminu ósmoklasisty. W szkole nagonka była już od 7 klasy. Dzieciaki były w naprawdę dużym stresie, bo gdzie się nie obrócili, to ciągle słyszeli, że są egzaminy. Patrząc na oceny z przedmiotów, syn był pośrodku. Osoby, które były czasem wychwalane w klasie i inni mieli brać je za przykład. No, okazało się, że ich wyniki z egzaminu były do tych ocen niewspółmierne. Syn sam sobie wybrał szkołę i zawód, jaki chce wykonywać. I to mnie cieszy, bo lubi to, co robi i chce to robić. No i właśnie, Wojciech Jankowski, dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. To jak z tymi młodymi rozmawiać o przyszłości?
Znaczy, bo tutaj mam takie dwie drogi, trochę jestem rozdarty. Bo z jednej strony chciałbym powiedzieć, słuchajmy młodych ludzi, co oni mówią. Żebyśmy ich słuchali. Bardzo często gdzieś nasze ambicje i nasze niespełnione jakieś marzenia przekładamy na swoje dzieci i staramy się wpuścić ich w tym kierunku. Ale z drugiej strony też musimy sobie zdawać, że młody człowiek bardzo często jest tak, że on rano się budzi i chce coś kompletnie innego robić. Ale jako rodzice, jako nauczyciele, my ich obserwujemy przy dłuższym okresie czasu. I mimo zmieniających się zainteresowań, mimo szukania swojego miejsca w świecie, pewne tendencje zaczynają się pojawiać, w którym kierunku powinna ta osoba się rozwijać. Strasznie tego nie lubię, może narażę się różnym szkołom. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że system polega na tym, że trzeba zdać ten egzamin jak najlepiej, ale mówienie młodym ludziom codziennie, słuchaj, masz egzamin, na zasadzie takiego, że to coś jest bardzo ważnego, bardzo przerażającego, no na przykład...
Że wszystko od tego zależy, że to najważniejszy egzamin w życiu.
Tak, ale z drugiej strony pokazać im drogę i rozwój. Ja zawsze powtarzałem, narażałem się bardzo często, że jak młody człowiek będzie się rozwijał, to ten egzamin przyjdzie tak jakby samoistnie. Jak będziemy patrzeć na jego rozwój, taki całościowy, codzienny. Znowu może ktoś powie, jestem idealistą. Może jestem idealistą, a może te idealne rzeczy, które siedzą w moim w głowie, może trzeba je wprowadzić w życie. A nie cisnąć przez 2 lata i mówić, słuchajcie, macie egzamin, macie miesiąc do końca, tydzień do końca, weźcie się, zróbcie coś. I ten młody człowiek w pewnym momencie mówi, no co ja mam więcej zrobić? No ja już nic więcej nie zrobię. No.
Czyli to wszystko polega na tym, albo inaczej, to wszystko nie polega na tym, żeby za wszelką cenę powstrzymywać swoje dziecko przed robieniem błędów, tylko na tym, żeby być obok, kiedy ono to... Tak. Być może te błędy popełni.
To jest świetne, co pani powiedziała. Być obok. Być obok, my je znamy na nasze dziecko, wiemy, jak ono się rozwija, wiemy, gdzie są jego zainteresowania. One się naprawdę mogą zmieniać. Ale być i wspierać go we wszystkim, co robi tak naprawdę. Nawet takich, czasami wydawałoby się dla nas śmiesznych rzeczy. Wspierajmy nasze dzieci, mówmy, dobrze to robisz. Nie szukajmy błędu. To nie jest tak, że kiedyś miałem taki przykład, że moja córka zrobiła 99% dobrych odpowiedzi w teście. I nauczycielka szukała tego 1%, którego ona zrobiła źle, żeby jej powiedzieć, słuchaj, ale to zrobiłaś źle. No po co?
Czyli teraz mamy ten okres, kiedy wielu z rodziców, być może nawet usilniej niż ich synowie i córki, obserwuje różne rankingi. Jak odróżnić najlepszą szkołę od szkoły najlepszej dla mojego dziecka?
Najlepsza szkoła dla mojego dziecka to jest ta szkoła, gdzie on się będzie bardzo dobrze czuł. I to nie musi być szkoła, która w rankingach ogólnopolskich, wojewódzkich, miejskich jest na pierwszym miejscu, ale może być średnia i taka średnia szkoła, która, nie wiem, stwarza, że moje dziecko przyjdzie i mój synek przyszedł i powiedział w swojej szkole średniej, a wiesz co, to była spoko szkoła. To ja widziałem, że ona była dobra, że zadbała o niego. Nie może jakaś najlepsza na świecie. Nie jakaś, która przygotowywała to, żeby być, nie wiem, najlepszym w życiu, tylko tam, gdzie on się dobrze czuł.
Gdzie były najlepsze wyniki z matury, z matematyki w zeszłym roku, tylko ta, do której może iść z koleżanką.
Gdzie są relacje? Gdzie są relacje? Szkoła zbudowana jest na relacjach. To było najlepiej widoczne w czasie pandemii. I w naszym świecie, w którym wiedzę, którą mamy w telefonach komórkowych, my powinniśmy bardziej iść w takim kierunku jako partnerzy, jako osoby wspierające i nauczyciele, ale też rodzice. Słuchajmy, przede wszystkim rozmawiajmy, słuchajmy swoich dzieci.
No i teraz, jeżeli o relacjach mowa, mamy już teraz w naszych szkołach, na wszystkich szczeblach, i w szkołach podstawowych, i w szkołach średnich, dużo odsetek uczniów z zagranicy. Część z nich, albo największa część z tych uczniów zagranicznych, to są uczniowie z Ukrainy, ale są także uczniowie mający polskie obywatelstwo, ale tacy, którzy na przykład po latach wracają z Wielkiej Brytanii razem z rodzicami, ale wzrastali tam, znają język, znają obyczaje, ale jednak zakorzenieni są gdzieś w Londynie, czy nie wiem, na Islandii i tak dalej. Dla nich istnieją asystenci kulturowi. Kim są?
Asystenci kulturowi to jest bardzo, bardzo fajna rzecz, która się pojawiła 1 stycznia w takim szerokim stopniu. To są osoby, znaczy to jest trochę też powiązane z tym, z uczniami z Ukrainy, ale ci asystenci nie są skierowani tylko i wyłącznie do dzieci ukraińskich, ale do wszystkich innych, a to jest już oczywiste. W Gdyni na przykład jest 40 narodowości w gdyńskich szkołach. W większości to są Ukraińcy, jest bardzo dużo Białorusinów, jest bardzo dużo hiszpańskojęzycznych, to jest Wenezuelczycy, Kolumbijczycy. I asystenci międzykulturowi mają to być takie osoby, które mówią o tych różnicach, ale mówią w taki sposób, żeby pomagać nauczycielom prowadzącym, pomagać dzieciom, mówić dzieciom polskim o pewnych różnicach, ale też pomagać tym dzieciom, które do nas przyjechały, wspomagać ich w takich codziennych czynnościach, codziennych relacjach, być obok nich To są osoby, do których może się zgłosić dziecko obcojęzyczne i powiedzieć, dobra, nie potrafię tego, nie potrafię tego. I to jest taka osoba, która jakby wprowadzi, zapyta, ale też funkcjonuje, bo to funkcjonuje.
Nie potrafię tego w odniesieniu na przykład do różnic programowych? Czy to jest bardziej nie potrafię tego, nie potrafię zrozumieć tej kultury, nie potrafię zrozumieć, o czym mówią moi koledzy?
Bardzo często to jest związane z tą różnorodnością kultur. To niektóre różnice między kulturowe są tak wyraźne, że to, no, je trzeba niwelować. Bardzo często trzeba opowiadać. To są święta w różnym terminie. To jest inna wiara, to jest inne zachowania. To są takie zwyczaje codzienne. To,
że pójdę do kolegi, którego korzenie kulturowe są w innym kraju, on będzie miał mieszkanie inaczej zorganizowane.
Oczywiście, że to jest ważne. To teraz tak musimy powiedzieć, słuchaj, pójdziesz do niego, tam będzie trochę inaczej wyglądało. On w coś troszeczkę innego wierzy, nie? To w takim aspekcie, że to nie jest ani gorsze, ani lepsze. To jest po prostu tak jest, nie? I żeby te dzieci i młodzież, asystenci tak naprowadzali, żeby... To wyświechtane trochę słowo, ale niech się pojawi tolerancja. Dziś się pojawiała, żeby one potrafiły siebie zrozumieć, bo nasi uczniowie naszych szkół, one też bardzo często słuchają to, co media mówią, to, co pisze w portalach się społecznościowych, i bardzo często kierują się tym takim hejtem, niedociągnięciami, jakimiś niedomówieniami. One są od tego, żeby tłumaczyć, krok po kroku tłumaczyć. Słuchajcie, to nie jest tak.
A jaka jest rola rodziców? Bo my często jako rodzice przegapiamy gdzieś ten moment eskalacji tych emocji, które wynikają nawet nie z sytuacji przemocowej czy takiej bezpośredniej krzywdy, ale z sytuacji niezrozumienia tego, że kolega czy koleżanka zachowuje się inaczej, że nie bierze udziału w czymś, co dla mnie jest ważne. Jesteśmy teraz w tym okresie majowym. Wielu uczniów klas trzecich idzie teraz do pierwszej komunii, ale będą mieli kolegów, koleżanki, którzy nie zawsze z przyczyn różnic kulturowych, ale także innych, nie wezmą w tym udziału. Gdzieś chyba nie następuje w szkole też taka rozmowa nad tym, że to jest naturalne, że to wygląda różnie.
To znaczy, powiem tak, że jest taka tendencja, że sama młodzież i dzieci, one się lepiej dogadują same. Mm-hmm. To warto mieć nad tym kontrolę, żeby to nie poszło w jakiś czasami dziwny kierunku, ale proszę mi uwierzyć, że to jest tak, że młodzi ludzie bardzo szybko się dogadują ze sobą. Dopiero jak do tego wszystkiego wchodzą osoby z zewnątrz, osoby dorosłe, to zaczynają się te animozje. Naprawdę tak jest. A żeby nie było, ale też są osoby dorosłe, które jakby tłumacząc te różne zawiłości, tłumacząc te różnice, pokazują to w ogóle inaczej. Ten przekaz osób dorosłych w stosunku do dzieci może być bardzo różny, może być bardzo pozytywny. Mówi, słuchaj, on ma trochę inne święto, on ma trochę inaczej urządzony dzień. Wytłumaczyć, że ta różnorodność jest dla wszystkich ubogaca. Ale też są ludzie, którzy po prostu będą wykorzystywać i, nie wiem, psioczyć na tą różnorodność, na te różne zwyczaje. O tym trzeba mówić. O tym trzeba mówić, żeby dzieci wiedziały, że są różne religie, są różne narodowości, są różne zwyczaje, obyczaje, patrzenie na świat. Ale wracając do tego, tak naprawdę, jak obserwujemy to, co się działo po wybuchu wojny w Ukrainie, to że te dzieciaki w szkołach, one się szybciej dogadywały.
Ale teraz te konflikty są i wy także się spotykacie z tym, chociażby podczas różnych konferencji czy rozmów kuluarowych, że są konflikty, które wybuchają na takim tle, no jakby nie patrzeć narodowościowym.
To znaczy, znowu, czy to nie jest tak, ja rzucam pytania, które może nie do końca mają odpowiedź, chociaż ja mam jakieś tam swoje spostrzeżenia, czy to nie jest tak, że wybuch wojny na Ukrainie pokazał, że my wszyscy ruszyliśmy do pomocy, przyjmowaliśmy Ukraińców do siebie, do domów, i póki nie było w tym wszystkim polityki. Że jak się pojawiła polityka, pojawiły się opcje jakieś, to wszystko zaczęło się psuć. Nie?
No tak, ale to jest tak, że my jesteśmy świetni w pomocowym sprincie, w pomocowym maratonie jednak radzimy sobie już trochę gorzej. No to jak rozmawiać i jak zapobiegać temu, z punktu widzenia rodzica na przykład, który widzi, że może się coś w szkole dzieje, że kolega, który mówił, rozmawiał z moim synem ze wschodnim akcentem, już nie przychodzi do nas do domu, już się nie spotykają. Mhm. Że jako rodzic zauważam, że coś między nimi nastąpiło. Że coś nastąpiło między córką, jej koleżanką, kolegą i tak dalej. Pytać o to, badać to, jak o tym rozmawiać.
Jak rozmawiać o tych tematach? Znaczy, ja powiem tak, wrócę do tego, co powiedziałem przed chwilką, że konflikty, które się pojawiają w szkole między dzieciakami, to są konflikty, które pojawiają się nie na zasadzie, że ktoś jest z Ukrainy, z Białorusi czy z Polski. To są po prostu konflikty. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem tego, co się pojawia gdzieś na portalach społecznościowych, że tam Polak pobił Ukraińca, mm-hmm. a Ukraińc pobił Polaka.
To znaczy, to po może co? Nie być, to może zupełnie co? Nie być przyczyną.
My Polacy się też potrafimy ze sobą bić i, tak. i Ukraińcy też się potrafią ze sobą bić. Po co eksponować te rzeczy?
Ja zupełnie nie o to pytam. Pytam o coś innego, dlatego że źródło konfliktu może być zupełnie osobowe, mm-hmm. wynikać z takiego źródła jak w każdym innym przypadku. Mhm. Nie dogadali się, obraziło się jedno na drugie. Natomiast potem ta kwestia kulturowości może się stać narzędziem w walce, w konflikcie. I jak temu zapobiec?
Tak. Tak, to znaczy, to znowu, to jest w ogóle taka bardzo pozytywistyczna praca. Ciągłego mówienia, ciągłego zwracania uwagi na to, ale próbowania budowania takich wspólnych cech, szukania wspólnych cech. Takie uczenia takiej integracji, wprowadzenia integracji. Ja nie zapomnę, jak w Spilno, to jest w szkółce ukraińskiej w Gdyni na Starowiejskiej, Ukraińcy mają swoje święto wyszywanek. I my zaprosiliśmy na to święto Kaszubów.
Którzy też wyszywają.
I to była jedna z lepszych imprez, takich integracyjnych, jaka się pojawia. To jest w ogóle takie jakby przesłanie tego wszystkiego, do czego powinniśmy zmierzać. Obok stały sobie osoby Ukrainki w tych swoich strojach pięknych, wyszywanych, obok przeplatane osobami w strojach kaszubskich. A jak jeszcze się okazało, że na Ukrainie jest zwyczaj zażywania coś takiego jak tabaki, to są te punkty, które się łączy. I o tych punktach powinniśmy mówić.
Nie oczywiście uczniowie, żebyście się państwo uspokoili, uczniowie tabaki nie zażywali, ale szukaliście po prostu solidarności w różnorodności.
Tak.
Nie rozmawialiście o tym, że to jest dla mnie ważne, to powinno być ważne dla wszystkich, ale rozmawialiście na zasadzie, to jest dla mnie ważne, posłuchaj o tym, a ja posłucham o tym, co jest ważne dla ciebie.
Tak. I nie na zasadzie takiej, żeby to nie wybrzmiewało jako propaganda, mówię, teraz słuchajcie, musicie być, się kochać. Nie, to nie o to chodzi. Trzeba codziennie próbować budować coś na wspólnych wartościach, na wspólnych, nie wiem, zainteresowaniach, a jest to możliwe. Budować znowu na tych pozytywach. Tak jak mówiliśmy o tym pozytywach związanych z uczeniem, że czasami wydaje mi się, że polska szkoła mówi o tych negatywach, a nie o pozytywach człowieka.
To o tym, gdzie tak jesteś jest, inny, tak. gdzie jesteś niewystarczający, tak, a mamy rozmawiać o tym, gdzie jesteś świetny i gdzie jest twój talent.
To przyjeżdżają do nas osoby z zewnątrz, to mówimy o Ukraińcach, ale mamy tych hiszpańskojęzycznych, oni przyjeżdżają tu pracować. Ja nie będę mówił o demografii teraz, bo demografia w Polsce jest, to jest tragedia, która, i to nie są jakieś banały, ale tak naprawdę te osoby z zewnątrz nawet w tym elemencie będą nam potrzebne, bo niedługo nie będzie miał kto pracować w pewnych elementach.
I będą nam też potrzebni mądrzy, konsultanci.
Brak nauczycieli w szkołach. Bardzo często, nie tylko, że asystenci są narodowości na przykład ukraińskiej, ale panie z Ukrainy, które były nauczycielkami, nostryfikują swoje dyplomy i zaczynają uczyć w polskich szkołach, na przykład w nauczaniu wczesnoszkolnym czy przedszkolnym, gdzie tych nauczycieli polskich nie ma. To znowu budowanie na takich, ciągle na takich pozytywach. To jest w ogóle znowu temat na bardzo długą dyskusję. Bo
i będziemy musieli ją niestety
ja
przenieść.
Ja siedzę w tym bardzo, bardzo długo i wiem.
O wielokulturowości na pewno jeszcze będziemy na naszej antenie rozmawiać. Będziemy musieli niestety przenieść to pewnie na rozmowę w maju, bo w maju Wojciecha Jankowskiego, dyrektora Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, na pewno będzie można jeszcze u nas usłyszeć, jeżeli przyjmie pan takie zaproszenie. A w dzisiejszym sposobie na rodzinę to jest już wszystko. Tatiana Slowi, dziękuję bardzo. Audycję zrealizowała Ewa Palicka.
Dziękuję bardzo.
Sposób na rodzinę. Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.